Kurierze w samo południe. Witam Państwa, Aleksander Wierzejski. Zapraszam do programu. Spróbujemy za chwileczkę połączyć się z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim, Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy uzyskać informacje na temat tego, jak wygląda, zdaniem pana posła, sytuacja prawna związana z protestami, jakie odbywają się, protesty sędziów. Mieliśmy wczoraj szerokie informacje na ten temat. Halo, halo, dzień dobry, panie pośle.
Tak.
Witamy.
Witam, słyszymy się.
Słyszymy się, bardzo mi miło. To szybciutko, jaka jest podstawa prawna protestów sędziów i czy rzeczywiście mają oni rację, powołując się na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako podstawę prawną, na przykład do domagania się przez sąd powszechny w Polsce od Sejmu listy poparcia do KRS-u, do sędziów. To skomplikowane, ale pan, obawiam się, zagmatwa sprawę jeszcze bardziej.
Ja postaram się uprościć. Mamy do czynienia ze sporem politycznym dotyczącym kształtu wymiaru sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość jest zdeterminowane, żeby przeprowadzić zmiany w tym obszarze. Natomiast opozycja i ma się różnych argumentów, żeby tym zmianom zapobiec. Przy czym nie ma znaczenia to dla opozycji to, czy sądy działają dobrze, czy źle. No tylko jest to kolejna okazja, żeby dokuczyć rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I to jest myślę, główna motywacja. Co do argumentów prawnych, no to wszystko jest bardzo wątłe, dlatego że poruszamy się w obszarze, który nie jest szczegółowo uregulowany. Wszystkie te sytuacje mają charakter precedensów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie poszedł za takimi radykalnymi głosami rzecznika, który namawiał do tego, żeby bardzo tak głęboko i mocno w tej sprawie się wypowiedział. W związku z tym można powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu, w poprzednim jeszcze tygodniu w swoim orzeczeniu nie wypowiedział się co do zgodności z prawem unijnym zmian, które były dokonane w Polsce w wymiarze sprawiedliwości, jeśli chodzi o funkcjonowanie KRS, jeśli chodzi o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. Natomiast jednocześnie zawarł takie dość obszerne rozważania, też o charakterze ogólnym, no, które w ocenie opozycji pozwalają im dezawuować, podważać zgodność z prawem, no właśnie, funkcjonowania KRS-u czy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tak jak powiedziałem, podstawy prawne są wątłe, no ale tam, gdzie do czynienia mamy z emocjami politycznymi, nie ma znaczenia, czy chodzi o wycinkę drzew, czy chodzi o funkcjonowanie edukacji, czy o sądy, no to każdy pretekst jest dobry, każdy kij jest dobry, żeby uderzyć w rząd. No tak jak jest stare powiedzenie, że jak chce uderzyć się psa, to każdy kij jest dobry, czy kij się znajdzie.
Z drugiej jednak strony mamy sytuację z tworzeniem chaosu prawnego w Polsce. No, sędziowie, którzy i tak mają niską wiarygodność według wszelkich badań opinii publicznej, teraz jeszcze ją podrywają sami i podrywają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Tak przynajmniej ja interpretuję te wybryki.
I to jest prawda. Myślę, że troszkę można powiedzieć, że działanie sądów można byłoby też sprowadzić do innego starego powiedzenia, po nas choćby potop. Innymi słowy, sędziowie działają, czy część środowiska sędziowskiego działa, nie rozważając konsekwencji swoich działań dotyczących właśnie tego, że tak naprawdę tylko pogłębia to ten problem braku zaufania do wymiaru wymiaru sprawiedliwości, dlatego że znaczna część społeczeństwa odbiera te wystąpienia, zachowania jako jasne opowiedzenie się po jednej stronie sporu politycznego. No i jak ta część, ponad połowa społeczeństwa, ma się czuć w jakiejkolwiek sprawie w sądzie, kiedy może mieć przekonanie, że ten sędzia czy część sędziów stoi politycznie po drugiej. No więc to prowadzi do jeszcze większego skomplikowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. No ale tak jak powiedziałem, część środowiska działa trochę zgodnie z zasadą po nas choćby potop, albo zgodnie z inną zasadą, niech się stanie to, co w naszym poczuciu jest słuszne, choćby świat miał się zawalić. To też jest inna z takich paremii prawniczych. Fiat justitia pereat mundi. Tak to brzmi po łacinie. No, to jest bardzo złe. Ja bardzo negatywnie oceniam taki sposób działania. Bez wątpienia komplikuje to i zmianę w wymiarze sprawiedliwości, no ale także komplikuje to sytuację polskich sądów, dlatego że rządy w Polsce będą się zmieniać, a te działania, ta rewolta, można powiedzieć, będzie miała swoje negatywne konsekwencje przez wiele lat.
W kadencji 2015-2019 sędziowie mogli powoływać się na niepełną legitymację demokratyczną. Można było mówić, że Prawo i Sprawiedliwość, które zebrało 38% głosów, no, rządziło na zasadzie oczywiście demokratycznej, ale jednakowoż być może nie wszyscy, a na pewno nie większość obywateli opowiadała się za zmianami w sądach. Po wyborach z października takiej możliwości interpretacyjnej brak. Widać, że 43%, co przełożyło się na ponad 50% głosów w parlamencie, odpowiedziało się za reformami. No i w takim razie, co ma zrobić rząd, który jest obiektem, no właśnie, czegoś na kształt buntu sędziów?
Czy z formalnego punktu widzenia nic się nie zmieniło, dlatego że w demokratycznych wyborach i w 2015 i w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i posiadało większość w parlamencie. Natomiast jest oczywiście prawdą, że dzisiaj to wsparcie jest jeszcze silniejsze, biorąc pod uwagę liczbę głosów, które zostało oddane na naszą formację. Myślę jednak, że dla środowiska sędziowskiego ten argument to jest jeden z wielu argumentów. On był używany w sposób taki czysto instrumentalny. Tu nie chodziło o to, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało pełnej demokratycznej legitymacji, tylko o to, że część środowiska nie chciała tych zmian, które proponowaliśmy. No, chciała utrzymania pewnego status quo. Tu bez wątpienia jest też tak, że to, znaczy ta sprawa jest pełna paradoksów. Tego nie da się jakby też jednym zdaniem skwitować, bo gdybyśmy zobaczyli, kto prowadzi te protesty, to na przykład to środowisko Justicji, to było środowisko, które także w czasach Platformy Obywatelskiej domagało się zmian w sądach, domagało się istotnej korekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości sądów. Też było przekonane, że wymiar sprawiedliwości jest skostniały. Też chciało, no, można powiedzieć, pewnej zmiany generacyjnej. Natomiast po 2015 roku no, stało się awangardą, można powiedzieć, tych protestów. Jest już główną siłą tych protestów dzisiaj. To są sędziowie 40-50-letni. Trudno powiedzieć, żeby tutaj tym motorem tych działań byli sędziowie, którzy należeli do tej generacji wychowanej jeszcze w PRL-u. Tu zdecydowanie większość tych młodych sędziów, którzy w tym momencie są widoczni, to są osoby dużo młodsze, które już w życie zawodowe weszły po 89 roku. I to na pewno jest też sprawa, którą bardzo poważnie powinniśmy my jako Prawo i Sprawiedliwość rozważyć.
O czym powiedział Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za te kilka minut poświęconych na wyjaśnienie tego skomplikowanego zagadnienia.